Witam w 34. odcinku Planszo Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho. Dzisiaj nagrywam w składzie Adam Kałuża Folko.
Witam.
Artur Jedliński Nataniel.
Dobry wieczór.
Michał Barzyński Bazik.
Witam.
I Marcin Stępniewski MST.
Witam.
Dzisiaj zaplanowaliśmy sobie w naszej audycji, że pogadamy o najnowszej informacji, jaka tam odbiła się głośnym echem, czyli o nominacjach do Spiel des Jahres 2009. Zostało podanych 5 gier, z których jedna zostanie tą grą roku, otrzyma najważniejszy tytuł w planszówkach. No i sobie to będzie nasz główny temat, porozmawiamy o samych grach, spróbujemy podyskutować, które gry tam mają większe szanse, żeby zdobyć tą główną nagrodę, które mniej. Porozmawiamy sobie, jakich gier brakuje na tej liście. Poza tym przygotowaliśmy recenzję dwóch gier Roll Through the Ages i Hap und Gut. A poza tym mamy kilka takich pomniejszych dyskusji. Zobaczymy, jak się wyrobimy z wszystkimi. To już czas pokaże, jak nam poszczególne dyskusje tutaj zajmą. Już nie przedłużając, przechodzimy do meritum, czyli do nominacji do Spiel des Jahres 2009. A więc parę dni temu zostały ogłoszone nominacje do najważniejszej, można powiedzieć, najważniejszej, najbardziej prestiżowej nagrody.
Zaraz po grze roku.
Zaraz po grze roku. Najbardziej prestiżowej gry świata.
Nagrody, przepraszam.
Świata. Co prawda ta gra jest rynku niemieckiego, no ale dzisiaj jest już to o takiej renomie, że wybrany tytuł sprzedaje się często w kilkuset tysiącach egzemplarzy od razu po wyborze na grę roku, na niemiecką grę roku. Jeszcze parę takich truizmów, że gra jest, cała ta nagroda jest ogłaszana od 79 roku, co roku, bez przerwy i samo, na razie znamy tylko nominację, natomiast tytuł gry niemieckiej gry roku Spiel des Jahres 2009 poznamy 29 czerwca. No i jakie to są 5 tytułów, jakie znalazły się na tej liście nominowanych? Jest to po pierwsze Dominion Donalda Vaccarino, Fauna Friedmana Friese, Finkal, tutaj jest dwóch autorów, Ralf Zurlinde i Wolfgang Sentker, Fitz Rainera Knizzi i Pandemic Mata Lecoqa. Króciutko może o samych grach opowiemy. Może zacznę od tych dwóch najbardziej popularnych, których chyba każdy, komu się chce w ogóle słuchać planszostacji, a więc to musi być planszomaniak, nie może nie znać tych gier, przynajmniej ze słyszenia. Po pierwsze jest to Pandemic, jest to gra kooperacyjna, w której gracze walczą z globalną pandemią, z 4 chorobami, które opanowały świat, wcielają się w rolę tutaj jakichś ekspertów, jakichś naukowców, no i podróżują po świecie, próbują wykryć szczepionkę na poszczególne choroby, próbują zwalczać jakieś tam ośrodki tej występowania tej choroby. Warto tutaj zaznaczyć, że jak na grę kooperacyjną jest to gra dosyć szybka, krótka i ma niewiele zasad. To jest taki wyjątek wśród gier kooperacyjnych. Drugi tytuł, o którym chciałem szybko powiedzieć, to jest Dominion. Tytuł, który z tej całej piątki najbardziej, taki najgłośniejszy tytuł, z którym związany był największa akcja marketingowa, z którym towarzyszył największy hype wśród społeczności graczy. Gra, której mechanika wywodzi się, można powiedzieć, z takich gier karcianych, kolekcjonerskich, a więc w czasie rozgrywki budujemy talię, tworzymy różne kombosy, zdobywamy punkty. Mam bardzo ciekawą, w sumie prostą mechanikę. Też jest grą stosunkowo szybką, około pół godziny zajmuje. Jest to na pewno tutaj faworyt w tej piątce, no ale zobaczymy. Jurorzy często robią tutaj niespodzianki przy wyborze głównej gry. I mamy dalej 3 gry na F. Pierwsza gra to jest Fitz. Michał, byś króciutko o niej powiedział? Co to za gra?
Fitz to jest gra Rainera Knizzi, planszowy Tetris, można powiedzieć. Każdy jest, ma ten zestaw klocków dokładnie identycznych jak w Tetrisie. Taką planszę, taką długą wieżę i te klocki, jakoś tam jakaś talia kart decyduje, w jakiej kolejności te klocki nam spadają i prawie że identycznie jak w Tetrisie trzeba te klocki układać właśnie tak, że tam jak się z góry spuści, to po prostu spada na sam dół. I w każdej rozgrywce jest, w któreś są jakieś miejsca, które muszą nam zostać puste, tam na różne sposoby się to punktuje i te wszystkie miejsca poza kilkoma zaznaczonymi trzeba zapełnić tymi klockami.
Okej. Okay. Finka? Adam, powiesz parę słów?
Finka, to jest wyspa Majorka. No ta wyspa podzielona jest na 10 rejonów, takich obszarów, na których są zamówienia. Tam znajdują się finki, czyli takie budynki na tej wyspie i gracze starają się zrealizować te zamówienia, czyli przynieść tam odpowiednie owoce, które są na tych zamówieniach. Dodatkowo za to zdobywa się punkty, dodatkowo punkty zdobywa się za takie różne tam układy tych zebranych zamówień. Można po prostu punktować na kilka sposobów. No jest taki ciekawy mechanizm zdobywania samych owoców, taki wiatrak. Gra ogólnie to jest taka klasyczna eurogra, dosyć szybka, jakieś 30-45 minut.
Okej.
Ja tylko jeszcze Fince bym tak dodał, że bardzo mi się kojarzy mocno z Tuny Taxis. Nie wiem, czy tobie, Folko, też, ale taka... Też to,
no, bardzo mnie zachęciłeś teraz.
No właśnie... Wiadomo, że część gier zawsze to jest tak, przy Spiel des Jahres tak, że się mówi, przynajmniej w zeszłym roku też tak to było, że część gier się mówi, że są tak jakby zaprojektowane pod Spiel des Jahres. No to właśnie Finka jest taką trochę i we wszystkich komentarzach na temat tegorocznych nominacji pojawia się, że ona jest taka zaprojektowana pod Spiel des Jahres, nie?
No dokładnie, ale
ona tak jeszcze... takie ma, jakoś zbliżona jest do tego Tournament Taxi trochę. Tak się podobnie gra.
I jeszcze jedną grę, którą to nam została, to jest Fauna. Żaden z nas nie miał, z tego co wiem, okazji jeszcze zagrać, a więc ja spróbuję chwilę o tej grze powiedzieć, bo trochę się kiedyś naczytałem. No i miałem ją w rękach w Essen, ale się nie zdecydowałem na kupno. Gra generalnie jest podobna do takiej znanej party game Wits and Wagers, a więc takiej grze imprezowej na zgadywanie odpowiedzi, można powiedzieć zgadywanie, albo kto będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi. Gra polega na tym, że mamy planszę, która przedstawia świat, mamy tam karty z 360 zwierzętami. W każdej rundzie, tam gra się toczy, dzieli na jakieś rundy i w każdej rundzie bierzemy jedną z kart, która przedstawia jakieś zwierzę, wkładamy w taki pojemnik tą kartę, tak że jest widoczna tylko połowa tej karty i na karcie widać jakiś rysunek zwierzaka, jest napisana jego nazwa po niemiecku i po łacinie. No i teraz gracze mają takie żetony do zgadywania, można powiedzieć, i zgadują, czy te zwierzę, gdzie te zwierzę żyje, a więc gdzieś na tej planszy pokazują, gdzie to zwierzę żyje. Po drugie, próbują zgadnąć, ile waży, jaką ma wielkość, jaką ma długość ogona. To są takie nietypowe pytania. Można zrezygnować z jakiejś, można nie zgadywać, tak? Można zrezygnować z próby zgadywania. I jeszcze jest taka ważna rzecz, że jak już ktoś zajmie jedno miejsce, tak? Na tym świecie albo na jakichś odpowiedziach, to już nikt inny nie może zająć tej odpowiedzi. I teraz, jak już wszyscy skończą to robić, to odkrywa się drugą stronę karty i tam mamy napisane poprawne odpowiedzi i są punktowani gracze. Gracze otrzymują punkty, jeżeli trafili lub trafili, znaczy ich odpowiedź znajdowała się w sąsiadującym polu. Czyli takie troszkę Wits of Wagers, takie zgadywanie, szukanie najbliższych jakichś odpowiedzi, ewentualnie może jeżeli komuś się uda trafić, to dostaje wtedy najwięcej punktów. Gra jest bardzo ciekawa, taka, wydaje mi się, że w gronie osób, których ja gram, mogłaby się sprawdzić. Niestety ja ją wziąłem na Essen w ręce i naprawdę byłem zdecydowany do kupna, ale tego niemieckiego tekstu tam było dużo. Co prawda Fajdutti sugerował, że niemieckie nazwy są mało ważne, ważne, że są łacińskie i dzięki temu można stwierdzić, co to za zwierzę, ale naprawdę, to nie było przekonujące. Często nie miałem pojęcia, co to za zwierzę. No tam się domyślałem, ale to...
No nie wiesz, co to jest Procyon lotor na przykład?
Sądzę, że tutaj on miał, nie wiem, mu było łatwiej, jak on tam często, nie wiem, nazwy zwierząt z łaciny, nie wiem, tłumaczone na francuski albo angielski, to łatwiej mu może było odnaleźć jakąś podobieństwa, ale miło było, ciężko, nie zdecydowałem się, ale mam nadzieję, że ta nominacja spowoduje, że gra szybko zostanie wydana po prostu po angielsku, bo to jest dziwne, że to już się dawno nie stało. Dobrze.
Albo po polsku.
Albo po polsku, no to już w ogóle było bajka. No i przechodzimy może do najważniejszego pytania. Waszym zdaniem, kto ma z tej piątki największe szanse, żeby zostać tą grą roku, niemiecką grą roku? Otrzymać tytuł Spiel des Jahres 2009. Adam, ty jesteś takim wielkim znawcą historii właśnie niemieckiej gry roku. To teraz zacznę od ciebie.
Tak, jestem znawcą, co o niczym nie świadczy. Faktycznie, tak jak Nathaniel powiedział na początku, Finka wydaje się być taka projektowana pod tą nagrodę, aczkolwiek nieraz się zdarzało, że gry, które wydawały się być zrobione idealnie pod nagrodę, wcale nic nie zdobywały. Kurczę, no trudno powiedzieć. No, wydawałoby się... Naprawdę w tym roku jest to takie dziwne, bo żadna z tych gier tak do końca nie pasuje do tego, co sobie w ostatnim czasie jurorzy wymyślali.
Adam, a jeszcze mam takie... Sorry, że ci przerwę. Jasne. Tylko mam... może fajnie by, jakby... Może łatwiej byłoby ci też to wszystkie o tych grach opowiedzieć, jakbyś spróbował je ułożyć w top 5. Byśmy zintegrowali top 5, które zwykle prowadzimy, z takimi 5 gier top 5, które twoim zdaniem mają największe szanse, tak? Od tych...
Z tych 5.
Tak. Od razu przy każdej mógłbyś powiedzieć, jakie to ma tam szanse.
No i grałem w 3 z tych 5. Wydaje mi się, że Fitz jest zbyt abstrakcyjny i zbyt prosty i tam z tego, co słyszałem, tam zero interakcji jest między graczami, jest taki bardziej jako układanka, więc to bym dał na 5. miejsce. Faunę bym dał na 4. miejsce z powodu tekstu. Chyba od 2000 roku, tak zauważyłem, jury stara się robić tak, żeby te gry były jak najbardziej niezależne językowo. Tak to można zauważyć. No. Nie wiem, na ile tutaj jest potrzeba, no. Ale tak, takie coś można zauważyć. Dlatego też z podobnego powodu też Dominion bym odrzucił. Aczkolwiek może być ciekawostka, bo chyba nigdy jeszcze karcianka nie zdobyła nagrody, więc może będzie pierwsza. Ale u mnie by była na 3. miejscu. Ja bym się, jeśli miałbym na coś typować, to bym jednak na tą Finkę lub na Pandemię. I tutaj chyba bym jednak bardziej na tą Pandemię. Wydaje mi się, że chociaż gry kooperacyjne już były dwa razy były, dostały jakieś takie specjalne nagrody. Raz to był Władca Pierścieni kooperacyjny, dostał bodajże za literackie odwzorowanie literackiego dzieła, a drugi raz Shadows over Camelot. Kiedyś tam na początku też była taka jedna gra kooperacyjna, ale to było naprawdę chyba w 80 roku. Także wydaje mi się, że może mieć duże szanse.
Ale największe Finka, tak?
Nie, Pandemia właśnie.
A Pandemia, okej.
Okay. Finka wydaje mi się, że jest zbyt taka, zbyt nachalnie robiona po Spingazjarę, o tak brzydko powiem.
Nathaniel, masz możliwość taką piątkę zrobić? Przynajmniej jakoś powróżyć z tych gier, co znasz.
No ja niestety też grałem tylko w 3, tak samo jak Falco, to jest w te same 3 chyba, tak? I tak samo, no Fitz na pewno bym odrzucił, no nie wiem, no to Tetris planszowy to jakoś nie wydaje się nic specjalnie ekscytującego i nie wyobrażam sobie, żeby można było taki grzeb przy NLG roku, tak? Fauna nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gra w pytania, Trivia, nie wiem, tu Faunę w ogóle nie potrafię ocenić, bo nic o niej nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o tych 3 takich faworytów, Dominion, Finka i Pandemic, to jeżeli Dominion nie wygra Spiel des Jahres w tym roku, to ja przestanę wierzyć w tę nagrodę kompletnie. Przestanę wierzyć, że ona ma jakiekolwiek znaczenie w ogóle. Bo Dominion jest grą po prostu ewolucyjną, tak? W tym roku. No faktycznie wszyscy się nią zachwycają.
Nie wszyscy.
Okej, okay, nie wszyscy, okej, okay, ale mówię wszyscy w sensie statystycznym, tak? Naprawdę, no zrobiła taką małą rewolucję, tak? Zupełnie inne podejście troszkę do planszówek. Fajnie zrobiona, ładnie wydana, krótka. Jak dla mnie must tutaj musi wygrać, tak? Ale czy wygra, trudno powiedzieć. Ja bym ustawiał, że wygra, ale głowy o to nie dam. Mhm. Pandemic ale... według mnie na pewno nie wygra, bo tak jak ktoś pisał na forum, nie może być tak, że niemiecka rodzina będzie 10 razy z rzędu przegrywać i 11 raz wygra ledwo, tak? Nie wiem, to nie jest gra rodzinna. W ogóle Pandemic, jakoś nie wyobrażam sobie, żebym miał grać z rodzicami na przykład w Pandemica, tak?
Nie, sprawdza się, naprawdę fajnie się sprawdza.
Tak? No czemu nie?
Mhm. Ale to się świetnie nie sprawdza. Wiem,
może... Ale no to jest troszkę tak, jak kiedyś z jakimś klientem rozmawiałem, który pytał o gry rodzinne i mówił, że na forum czytał, że gra rodzinne dobre są tam takie i na przykład, nie wiem, wysokie napięcie jest dobre rodzinne i tak dalej, tak? No, generalnie powiedzmy, że twoja folk rodzina, twoja bazik rodzina, tak? To nie są do końca przeciętne rodziny.
Patologie.
Nie chciałem tego mówić, okej, okay? Ale no, powiedz. Więc nie, to nie jest gra rodzinna. Pandemic to nie jest gra rodzinna.
Czyli Dominion z Fintą, Dominion. Tak?
Ale to uważasz, że Dominion jest bardziej rodzinny niż Pandemic?
Tak uważam, zdecydowanie.
No, to ciekawe.
No taki bardziej przyjemny, przystępny dla tych babci klimat fantazji.
Najbardziej Finka, tak? Jest najbardziej rodzinna, najbardziej typowa do szpiel do serialu i tak dalej, ale mam nadzieję, że trochę Jury tym razem odejdzie od tego swego trendu. Wybieramy takie typowe gry i inne, no, nie wiem, przeciwstawi się może tej fali krytyki, bo jednak taka krytyka się pojawia, tak? Też szpiel do serialu, że te gry są takie nijakie, coraz bardziej. I że jednak postawi na coś ewolucyjnego. No zobaczymy. Na pewno wydawca Dominiona i Finki wstrzymuje oddech, tak? W tej chwili.
Mhm. Michał?
Ja też chyba tak jak wszyscy, ten Fitz najmniej się wydaje prawdopodobny. Dla mnie głównie dlatego, że Knizia wygrał rok temu i tak wydaje mi się, że tak i wydawnictwa i autorzy są jednak tak rozrzucani jak dotąd. Także
nie,
tak.
Nie, były to. Były, Michał, były.
Kramer, no tak jak dostała, tak szalał.
Tak czy inaczej, będę się upominał, jakoś tego Fica nie widzę. I Pandemika też zupełnie nie widzę. Wydaje mi się, że jeżeli miałby wygrać, to Space Alert by nie dostał nagrody specjalnej. I no jakoś tak nie wierzę w to, że tak nagle się na te gry kooperacyjne przeskoczą, aż tak. Wydaje mi się, jakby miała wygrać gra kooperacyjna, to ten Space Alert by nie dostał nagrody. Na trzecim Finkę, bo nic o niej nie wiem. Fauna jest wyżej, bo tak spodobała mi się ta sugestia, że może jak już tak na siłę dali jakieś kiepskie grze tylko po to, żeby Knizia wygrał rok temu, to teraz czas na Freeza i dlatego wzięli tyle gier na Fy, żeby to już taka sugestia, żeby już wszyscy wiedzieli, jest tyle gier na Fy, bo wygra Friedman Freeze. Ale jednak faworytem jest
taki
Dominion.
Kod Da Vinci, tak? Tutaj mamy.
Tak, zdecydowanie. Tak, tutaj widziałbym taką, że to wszystko nie przypadek. Ale chyba wygra Dominion. Z tym, że on jest zależny językowo, to tyle jest nie problem, że on już jest wydany w masie języków, więc tak naprawdę to czy on jest zależny językowo czy nie, to nie bardzo ma znaczenie, jak już jest tyle wersji językowych i też akurat takie gry, nazwijmy to rewolucyjne, czy takie bardzo głośne, to mam wrażenie, że albo wygrywały, albo dostawały tam jakieś Agricole czy Kailusy, dostawały nagrodę z boku i z kolei tutaj tak jak no wydaje mi się, że Dominion by po prostu dostał nagrodę z boku, jeśli nie miałby wygrać tej wszystkiego. że jakby miał tam po prostu być tylko nominowany i coś innego miał wygrać, żeby nie znalazł się na tej liście, tylko była jakaś nagroda dla najbardziej rewolucyjnej karcianki czy coś takiego.
No Marcin, jakie są tam twoja dedukcja? Wróżenie z fusów?
Wróżenie z fusów. Tak jak koledzy wcześniej mówili, Fitz chyba poza szansami według mnie. Później powiedziałbym, że Finka, bo to niby jest taka gra rzeczywiście dopasowana do Spiel des Jahres, ale to w tamtym roku tak się mówiło o Stone Age. I to też myślę, że jednak nie. W faunie element edukacyjny też myślę, że jest jakiś tam, który można by doceniać, ale chyba nie aż tak, żeby, czyli tak jakby ten poziom nominowania to już jest wystarczający.
Nie kupujesz teorii o FFF.
Nie kupuję teorii o FFF. Jak generalnie to myślę, że Pandemic jednak jest ciekawą grą, bo jest bardzo na czasie w tej chwili pandemia grypy, tak, którą nas straszą w mediach i dla mnie jednak jest rodzinną grą, bo przynajmniej w mojej rodzinie pewnie też patologicznej planszówkowo się sprawdza bardzo. Ale to, co Michał powiedział, wydaje mi się, że jeżeli miałby Pandemic wygrać, to Space Haler by nie dostał tej specjalnej nagrody, prawda? Także tu i tu jest gra kooperacyjna. No i też myślę, że ten Dominion jednak to jest coś takiego, co zdecydowanie najbardziej zasługuje z tych pięciu gier i sądzę, że jednak zostanie wybrany.
Jeżeli chodzi o tam o tą niby moją listę, to jest na piątym miejscu jest zdecydowanie Fauna, dlatego że po pierwsze jest no ta zależność językowa jest trochę za duża moim zdaniem tutaj. No jest to gra rodzinna na pewno, bo to jest Ala Trivia, no to taka typowo rodzinna właśnie gra, taka, gdzie najłatwiej wielopokoleniowej rodzinie usiąść przy stole razem ze sobą, ale wydaje mi się, że Zwierzaki 2 lata temu już wygrywały Zoloretto i na razie muszą Zwierzaki poczekać na swoją kolejną szansę. No i jest tak strasznie mało znana ta gra, tak tam na BGG to tam 76 osób w ogóle jakąś ocenę postawiło tej grze, z tego co widziałem. Nie wiem, wydaje mi się, że ma najmniejsze szanse. Na czwartym miejscu bym postawił Pandemika. Z Pandemikiem jest właśnie bardzo skomplikowana sytuacja, bo tak jak Marcin mówi, jest to gra taka w sumie bardzo na czasie. Właśnie te choroby, kryzys, tak? Taki mamy taki teraz okres, każda rodzina czuje jakiś taki okres zagrożenia. I może to jest właśnie pomysł na nagranie w takie gry, tak? Że jakoś rodziny, pomimo że tytuł jest, znaczy taki o chorobach gra, a więc temat jest hardkorowy, temat jest ciężki, ale może właśnie to jest, kiedy grać w taką grę? Kiedy może rodzina grać w taką grę? Właśnie w momencie, jak jest kryzys, ten ciężki okres, tak jakoś, nie wiem.
To się jeszcze bardziej dobijać, tak?
Na podstawowym poziomie jednak się dosyć łatwo wygląda.
Można popatrzeć.
Za dziesiątym razem.
Trzymają się gorzej, nie? Bo tam taka pandemia, a u nas jest spokój, nie? Tutaj.
Znaczy, uważam, że...
Liczymy tylko w chorobę w Europie.
Nie byłoby to straszną niespodzianką, jakbym, no powiedzmy, wygrała, ale jednak przekonuję się trochę, że to jest zbyt ciężki temat nawet. Więc zostawię ją na tym czwartym pozycji. Na trzeciej umieściłem Finkę. Po pierwsze, no tu jest słabość tej mojej całej listy właśnie, że nie znam tej Finki, znaczy tylko się naczytałem, pooglądałem zdjęcia i ona właśnie wygląda tak, jak wszyscy mówią, że ona kieruje się w tą nagrodę. No ale pozostałe dwie gry wydają mi się, że mają większe szanse. I tutaj w odróżnieniu od was na drugim miejscu umieszczam Fitza, bo wydaje mi się, że jest to bardzo dobry taki czarny koń, który może tutaj zaskoczyć nas. Bo
tak Celtis.
To jest raczej chyba odpowiednik Bloxa z zeszłego roku.
Tak.
Też jaki Kramer dostał za grę logiczną, tutaj Knizia dostaje za grę logiczną.
On jest od Bloxa lżejszy, on jest jeszcze lżejszy. To jest naprawdę tak leciutka gra i tak w taki jakiś... To Tetris jest po prostu czymś, co znają wszyscy, a więc jest taki... Załapie zasady każdy po prostu. Wydaje mi się, że on ma duże szanse. Jest naprawdę fajną grą. I taką Spiel des Jahres pasuje do tego gatunku, tych gier rodzinnych.
Grałeś, tak? Grałeś.
Tak, grałem. I wydaje mi się, że ma duże szanse. Może być czarnym koniem, naprawdę. No i zdecydowanie pierwsze miejsce, taki faworyt, to jest ten Dominion, który... dużą zaletą tego jest to też, że gra się pojawiła od razu po niemiecku, tak? Ona od razu trafiła na rynek. Światowa premiera to była też premiera w Niemczech po niemiecku. Po drugie jest to, uważam, że jest grą rodzinną, taką, w którą spokojnie rodzina może zagrać. Tych kart jest tak naprawdę mało, bo one się jednak powtarzają. A więc tych tam się raz zagra i się prawie większość kart już zna. Może po paru rozgrywkach, tak? Bo losujemy te karty. ale to są tam jedno, dwuzdaniowe opisy, no to, to się od razu się w tą grę pojmuje, ogarnia i jest z grą, jednak wyróżnia się z tych pięciu gier, jest jednak jakimś przełomem, nie ma co się oszukiwać i może się właśnie tak jak Adamowi nie podobać, nie wiem, tam Gecko i paru tam jeszcze osobom, ale ogólnie podoba się niezliczonej ilości osób i jest czymś takim wyjątkowym, no. Ale to mówię, no, Spiel des Jahres przez ostatnie dwa lata nie wybiera gier wyjątkowych i to jest właśnie dlatego może Fitz wtedy wygra.
Ja jeszcze chciałem dodać, że Spiel des Jahres to zwykle jest tak, że później są następne dodatki, zwłaszcza ostatnio, szybko kolejne wersje dodatków, a przy Dominionie już mamy to przygotowane, prawda? Już wchodzi następny na SN, trzeci czy drugi dodatek zapowiedziany, nad kolejnymi pracują, więc też jest przygotowany tak jakby do tego. Cała ta machina marketingowa, która działała przy Dominion, no może teraz zaowocować też właśnie tym tytułem.
A jak w ogóle powiecie, porównacie te nominacje do na przykład jakiegoś ostatniego okresu? Jak to wygląda? Bo moim zdaniem jest jakieś ożywienie. Wygląda to fajnie. Naprawdę lista jest jakaś porządna. Są gry, które mnie osobiście się podobają, co już jest od dawna tak nie było.
Znaczy rzeczywiście słyszę się w nominacjach tytuły, które tak przynajmniej się słyszało z nazwy na ostatnie kilka lat, to raczej były takie informacje, o, są jakieś takie gry, których nikt nie gra, więc je nominujemy.
A teraz znaczy, mówisz o już nominowanych tytułach.
No nominowanych.
Tak. Nominowanych. Mhm. Tak, że to zazwyczaj te nominowane gry to było takie zupełnie anonimowe i nawet potem po zagraniu dalej się tak zupełnie bez zrozumienia, znaczy, przynajmniej ja miałem, czemu to w ogóle zostało akurat wyróżnione.
Nie no, ale no przesadzasz troszkę, no jednak w zeszłym roku, no o Keltisa na pewno słyszałeś wcześniej o nim. O Stone Age na pewno słyszałeś wcześniej, tak?
No Stone Age to jest jedyne, no o Keltisie to słyszałem, tak, znaczy o Pierwowzorze słyszałem.
No okej, okay. Sulejka
była na pandemiku, no fu, co ja mówię, na pionku, ale, ale nie widzę zupełnie powodu wyróżniania i ten Witch's Brew to jest no, jakaś...
No Witch's Brew to faktycznie.
To jest troszkę porażka, no. Ten jeden Stone Age zasługujący znaczy, w ogóle powiem, znaczy, uwagę.
Ta lista jest taka od dawien dawna, taka lista, że każdy tytuł jak wygra, no to okej, okay, nic się złego nie stało, a rok temu, jak wygrał ten Keltis, no to co by nie mówić, no to tytuł nie nadaje się na wyjątkową grę za cały rok, za całokształt tam, nie wiem, no są znacznie lepsze pozycje. A tutaj naprawdę taki jest dobór tytułów, że z każdą grą jestem w stanie okej, no. Nie jest to jakaś
taka... Czyż tak się wydaje, że nie będzie...
Pasuje do...
No dla mnie, jeżeli wygra Fitz, to ja się poddam.
A grałeś?
Nie, no nie grałem, ale jakoś...
to zagraj. Musisz zagrać, tak? Bo jest naprawdę ciekawe. No,
to właśnie, to trzeba spróbować. Naprawdę... Mi się bardzo podobał w ostatnim okresie rok 2004. To był ostatni rok, w którym naprawdę była rewelacyjna gra nominowana.
To był najlepszy rok zanim... historii.
Zanim ktokolwiek poza Natanielem grał planszówki, tak? No tak, rzeczywiście był niezły.
To jest Ticket to Ride między innymi, Einwag Gnial, Radża,
Maharadża, Sankt Petersburg.
I Sankt Petersburg. Tak, to jest jakbym miał wybierać lata, to jest najlepszy w ogóle rok ze wszystkich, a więc to już jest taki wyjątkowy. Ale nie, no te poprzednie lata, poprzednie dwa mówię szczególnie, no to były takie troszkę słabowate, no. Tam dwie gry moim zdaniem były niezłe, ale reszta.
No, tak. 2007, co tam było? Tam był...
Złodziej z Bagdadu, Arkadia, Teby i Spahan.
No nie, Mispachan no, tak. I Teby. To są gry, które jeszcze tam jakoś wyróżniały.
Ale rzeczywiście pierwszy raz jak dla mnie nie ma takiego ryzyka, że po prostu będzie przerażenie, kto wygrał.
No właśnie, no dokładnie. Natomiast słuchajcie, już nie będę wymieniał całej tej listy polecanych tutaj przez Spiel des Jahres, bo oni zawsze umieszczają jeszcze listę gier, które się nie dostały do nominowanych, ale jakby... No prawie się dostały, tak? Te nasze poczekalnie tak zwane.
Też są fajne.
Też są fajne, też polecają, też pasują do właśnie kryteriów Spiel des Jahres, jakie one by nie były. No ale waszym zdaniem, jakich gier tutaj zabrakło, które mogłyby się jeszcze znaleźć na tej liście spokojnie? Albo nawet na nominowanych, gier nominowanych.
No to trzeba by kojarzyć, co wyszło akurat w Niemczech, tak? W tym okresie, a nie gdziekolwiek na świecie.
Znaczy, no ja mogę wam pomóc, jak nie macie takiej listy. Ja przejrzałem na ten... Bo to generalnie, to wiadomo, to głównie Essen jest. Można zobaczyć na Norybergię i na Essen. poprzedni. Mi tu wyszło, że tak naprawdę brakuje mi... Znaczy na tej całej liście rekomendowanych jest dużo takich bardzo lightowych gier, taki tam MOW,
Nie, no jest Second Pact, straszliwa gierka.
Taki właśnie, dużo, kilka jest takich leciutkich i tu mi brakuje może właśnie tej gry, która u nas miała niezwykle, jest niezwykle popularna cały czas, Rhythm and Bullet, czyli Palce w palce.
Ale czy ona została wydana w Niemczech wtedy?
Ona została wydana w Niemczech, no była na SN.
Nie, cały czas chyba nie jest wydana. Aha,
nie, jeszcze nie jest wydana.
Nie
jest wydana
w Niemczech.
Jeżeli nie była wydana w Niemczech, to ona wtedy automatycznie odpada, ale to dla mnie była taka gra, która pasowałaby do gatunku.
No teraz na pewno nas słuchają, w przyszłym roku będzie w nominowanych.
Brakuje mi trochę Chicago Express, no bo to jednak Queen Games i to gra lekka, taka familijna. Brakuje mi tego, tej gry tutaj. Brakuje mi gry, o której...
No Chicago Express to jednak troszkę już cięższa gra, to nie jest taka lekka, jak no, tam...
Właśnie jest, to jest jak na gry pociągowe, to jest leciutka.
Ale to,
jak na gry pociągowe, tak, ale w porównaniu do tych gier, które tutaj są...
Ale tam jest Diamond's Club.
No, Pancho mówi o liście, także na liście faktycznie by się mogło znaleźć. Bo to nie chodzi o te już nominowane, nie, tylko w ogóle, tam na liście się znajdują naprawdę różne gry. I te cięższe też.
No i brakuje mi trochę też tego, no, o którym będziemy dzisiaj mówić, Hub und Gut. To też nie jest za ciężkie. Flus Fieber, Nefertiti mogłoby się pojawić, skoro się pojawił Diamond's Club spokojnie.
Nie wiem, czy wyszło w Niemczech.
Nefertiti miała niemiecką instrukcję, była w tej grze, na pewno.
Tak.
Z tego co pamiętam. No i chyba tyle. No. Giants chyba może być trochę, nie wiem, za ciężki, albo taki... zbyt złożony.
No nie jest cięższy od Diamond's Club i Valdory.
Ale taki może w tym sensie, nie wiem, dłuższy, wiesz, taki bardziej rozbudowany, tak już.
Za dużo czapek.
Coś macie jeszcze od siebie, chcecie dodać do tej...
Ja bym chciał coś dodać. Proszę. Stało 33 dni, 12 godzin, 29 minut, 50 sekund i będziemy wiedzieć, co zostanie.
I następny temat, jakim chcieliśmy się zająć, to jest recenzja gry Hub und Gut. Gra jest stworzona przez, została stworzona przez Carlo Rossi, jak dobre wino, wydana przez wydawnictwo Winning Moves i jest przeznaczona od 3 do 5 graczy, przeciętna rozgrywka około 45 minut, a o czym jest sama gra, to mam nadzieję Marcin opowie.
Postaram się opowiedzieć. Jeszcze powiem tylko, że Carlo Rossi w Polsce nie jest chyba zbyt znanym twórcą. Taka najbardziej jego znana gra to Alchemik, chyba dosyć kontrowersyjna. Ostatnio też taka gra bardziej dla dzieci, Gisborne. Pierwszy odkrywca, coś takiego. Okej, ale wracając do Hub und Gut. Jest to gra, w której gracze wcielają się w inwestorów giełdowych, którzy sprzedając i kupując akcje 6 przedsiębiorstw, będą się i manipulując giełdą, będą się starali uzyskać jak największe pieniądze. Gra składa się z 2 rund, te 2 rundy przebiegają podobnie. W każdej z tych rund jest 8 tur, z których 4 są turami zakupów, w których kupujemy lub sprzedajemy akcje i 4 są turami manipulacji giełdowych. Te tury następują na przemian, czyli najpierw wszyscy gracze kupują lub sprzedają, później wykonują pewną manipulację, znowu kupują lub sprzedają manipulacje i tak dalej. I dosyć interesująca jest kwestia tych manipulacji. Mianowicie polega to na tym, że pomiędzy każdą dwójką graczy ustawiany jest stojaczek, na którym wstawiane jest 8 losowo wybranych kart. Na tych kartach, na każdej z tych kart przedstawiona jest jakaś jedno z tych przedsiębiorstw. I wartość od minus 6 do plus 6, która pokazuje, o ile kurs danego, akcji danego przedsiębiorstwa może, o ile przedziałów może spaść lub wzrosnąć. Ponieważ te stojaczki stoją pomiędzy każdą dwójką graczy, to każdy z graczy ma pewną ilość informacji, czyli generalnie na początku widzi 16 kart, 8 na stojaczku po swojej prawej stronie i 8 na stojaczku po swojej lewej stronie. Natomiast oczywiście znajdą się takie stojaczki, im więcej graczy będzie w grze, tym więcej będzie takich stojaczków, których dany gracz nie widzi, czyli tym mniejszy procent informacji ma.
Czyli taka częściowa wiedza jest tylko.
Czyli częściowa wiedza, taka jak no często przy takich rzeczywistych jakichś inwestycjach giełdowych coś wiemy, ale nie wiemy wszystkiego. I zagrywanie tych manipulacji giełdowych polega na tym, że w swojej turze gracz musi zagrać jedną kartę ze swojego lewego stojaczka i jedną kartę ze stojaczka po prawej stronie, przy czym decyduje, którą z tych kart zagrywa jej pełną wartość, a której połowę wartości. Czyli powiedzmy tam chce, żeby dana spółka czy dane przedsiębiorstwo generalnie nie spadło zbyt dużo, to może na przykład zagrać kartę, która wprawdzie o minus 6 tam ją przenosi, ponieważ ona i tak musi zostać zagrana. Wszystkie te karty stojaczków muszą zostać zagrane w ciągu rundy, ale zagrywa połowę tylko tej wartości. Tam.
Czyli takie spekulanctwo, prawda?
Takie spekulanctwo.
Spekulujemy sobie tam.
Te karty są dwustronne? Takie same są?
To znaczy jest zestaw kart od minus, jest minus 2, minus 4, minus 6, plus 2, plus 4, plus 6 i te karty są losowo wybierane.
Tak, z
pewnego. Ale czy one są dwustronne?
Nie.
To znaczy obaj gracze widzą to samo?
Nie. Stojaczek jest między dwoma graczami, czyli każdy gracz widzi obaj z dwóch stron swoich 8. Żaden gracz nie ma tej samej informacji.
Tak.
Czyli ten stojaczek, który stoi między mną a tobą, widzimy obaj, ale teraz powiedzmy...
Ale obaj widzimy te same karty, tak?
Tak, ale to...
Z jednej strony.
Sąsiad twój, a nie ktoś naprzeciwko widzi. Koło twojego łokcia jest ten stojaczek i możecie obaj, jak się odsuniecie od stołu, to widzicie te karty, a nikt inny nie jest w stanie aż tak wychodzić.
A to, co masz po twojej drugiej stronie, widzisz wspólnie z drugim sąsiadem, czyli nikt nie ma tej samej informacji,
No
i jeszcze... To, co jest interesujące jeszcze w tej grze, aczkolwiek może być plusem, może być minusem, to taki dodatkowy warunek, że gracze powinni jakąś część tych swoich dochodów przeznaczać na działalność dobroczynną. Czy w jednej z wersji instrukcji czytałem, że dla inwestorów, jakichś tam wspólników. Ale ta działalność dobroczynna, trzymajmy się tego. Polega to na tym, że nie przeznaczamy bezpośrednio pieniędzy. Znaczy generalnie jest tak, że na koniec gry kto przeznaczył najmniej na tą działalność dobroczynną, ten automatycznie przegrywa. Pozostali gracze te akcje, które im zostały, na koniec sprzedają według wartości na planszy aktualnych, dodają do swoich pieniędzy, które mieli, ten, kto ma najwięcej, wygrywa, ale ten, który najmniej przeznaczył na działania charytatywne, automatycznie przegrywa.
Nie jest brany pod uwagę już.
Nie jest brany pod uwagę. I ciekawe jest w tym to, że nie przeznaczamy tych pieniędzy bezpośrednio w gotówce, przeznaczamy akcje. Czyli w momencie, jak te akcje kupujemy, sprzedajemy, możemy jedną akcję przeznaczyć właśnie na tą działalność charytatywną i mamy taką planszę gracza przed sobą, na którą tą kartę akcji kładziemy rewersem do góry. Czyli przeciwnicy widzą tylko, że poświęciliśmy jakąś akcję na tą działalność charytatywną, ale nie wiedzą, jaka to będzie akcja. Mhm. I sprzedaż tych akcji następuje dwa razy w ciągu gry, czyli pierwszy raz na zakończenie pierwszej rundy, gdzie te wszystkie pierwsze karty ze stojaczków żeśmy zagrali, otwierają wszyscy te karty i według aktualnych wartości sprzedają.
Nie, to już Marcin, nawet nie będziemy się tak mówić, takie szczegóły. Generalnie tam, oprócz tej takiej ciężkiej w sumie tematyki, no bo takie spekulanctwo, jakieś tam zakupy, sprzedaży, to gra jest taka lekka, to jest taka gra...
Ale też na czasie bardzo, nie?
Bo tak.
Spekulanctwo.
Jest grą taką...
na czasie może nie do końca, dlatego że tutaj generalnie te akcje, dobór kart jest taki, że te akcje, to zresztą już na planszy widać, że na koniec gry zwykle dużo więcej są warte, tak...
Tak.
W sumie,
prawda? Czyli gra jest zepsuta.
Da się mieć mniej pieniędzy na koniec niż zaczynając.
No i jakie twoje wrażenia, Marcin? Jak ci ta gra spodobała?
Ta gra jest taka leciutka, jest w niej dużo losowości związanej z tym, że te karty są zagrywane na stojaczki, wylosowujemy je na stojaczki i to mówiłem, są dwie rundy, czyli po tej pierwszej rundzie, jak wszystkie zużyjemy karty ze stojaczków, to druga runda jest identyczna, czyli rozkładamy znowu te karty na stojaczkach po wtasowaniu tych zużytych najpierw, czyli tak jakby nie mamy takiej informacji, że o czegoś tam na przykład nie było jakichś kart, no to wejdą w drugiej części. To nie muszą być w ogóle.
Wiedza chyba tu jest najważniejsza z obserwacji tego, co inni gracze robią, tak? Bo każdy ma tą częściową wiedzę, więc najważniejsze jest obserwowanie, co robią inni.
Niby tak, ale jest to na tyle szybko, znaczy jest tak mała ilość tych tur, że oczywiście wiele elementów jest takich, że mogą nam pozwolić trochę lepiej lub trochę gorzej grać. Bardzo istotne jest przede wszystkim kolejność, czyli ten pierwszy gracz przechodzi co turę i tak jakby ten moment, w którym możemy kupować akcje po kimś, dodatkowo mając tą jakąś informację, jest bardzo istotny. Możemy jakoś tam spróbować coś, co wiemy, że generalnie będzie szło do góry, to najpierw na przykład obniżyć wartość tej akcji, ale to bardzo dużo zależy od układu kart, czy one jakoś tam fajnie się ułożą na tych stojaczkach, czy nie. Poza tym to jest tak, że im więcej graczy jest, tym oczywiście jest większy chaos, bo mniejszy procent tej wiedzy mamy. Ja moim zdaniem jest to taka rzeczywiście leciutka gra, szybka bardzo, bo gdzieś tam powiedzmy czteroosobowa rozgrywka, no to jeżeli ktoś tam zbytnio nie mużdży, to jest jakieś 30-35 minut. Dosyć losowa. Taka na nie wiem, rozpoczęcie wieczoru, tak, albo na jakieś zakończenie wieczoru. Ja nie jestem nią jakoś specjalnie zachwycony, aczkolwiek no, mogę w nią zagrać.
Michał, chciałeś dodać? Jakie jest twoje zdanie?
No ona jest, tak jakby z jednej strony za długa, a z drugiej strony za krótka. Jest za długa o tyle, że jest taka, nic ciekawego w pewnym sensie się nie dzieje. Znaczy każda kolejka jest tak naprawdę, tam gramy te karty, coś tam się przesuwa. Tak całkiem abstrakcyjnie i tak nie ma za bardzo nic, co tak przykuje uwagę. A z drugiej strony się kończy tak na tyle szybko, że właśnie tak jak tam sugerowałeś, że można patrzeć, kto co kupuje. No niestety bardzo często ktoś coś kupuje, no bo coś musi, a i tak wiadomo, że prawie wszystko skoczy do góry. I no jakby ta gra była dłuższa i by było wiadomo, że trzeba kupić i potem sprzedać, i potem znowu kupić i sprzedać, a nie, że często dojadę do końca z tym, co kupiłem na początku, to właśnie bardziej mógłbym jakoś z zainteresowanie patrzeć, co się dzieje. A tak naprawdę coś tam kupuję, jeżeli mi się uda akurat, że to co miałem nadzieję, że skoczy do góry, szybko skoczy, sprzedam i kupię jakieś dużo więcej rzeczy, to wygram, a jak się nie uda, to przegram, ale tak no w zasadzie tak, mam taką jedną, dwie szanse w ogóle coś zrobić i tak naprawdę w ogóle nie, no troszeczkę kontroluję, co może innych podpuszczę, że ja chcę do końca gry to utrzymać wysoko, a tylko chcę szybko wyprzedać i obniżyć, ale no tak jest za mało tego czasu, żeby coś takiego ciekawego się działo, a jednocześnie takie dosyć monotonne.
Akcje po pierwszej rundzie, które zostały nam w ręce, zostają nam w ręce, a zupełnie nie wiemy, co przyjdzie, jakie karty przyjdą na tą drugą rundę, prawda? Także to też jeszcze ogranicza to, co da
się. Ja tylko akurat nie zgodzę się właśnie z tym, że gra jest z jednego punktu widzenia za długa, z drugiego punktu widzenia za krótka. U mnie jest właśnie, jeżeli chodzi o długość, to jest właśnie taka optymalna, to jest właśnie w sam raz, natomiast wydaje mi się, że ta losowość wynika bardziej nie z tego czasu rozgrywki, tylko jednak z fajnego mechanizmu odkładania pieniędzy na fundusz. Dlatego, że tak naprawdę w połowie gry wszyscy ujawniają, ile już uzbierali, ale to jest jednocześnie na koniec gry nadal albo przepłacamy na ten fundusz, jest trochę za dużo, albo właśnie dobrze nie trafimy i troszeczkę nam zabraknie. I tu jest taka losowość, są często, że niby całą grę dobrze tam i nawet inwestowałeś, w miarę można powiedzieć przewidywałeś lub nie wiem, obserwowałeś, co gracze zrobią i nawet oprócz tej wiedzy, którą sam miałeś, to byłeś w stanie przewidzieć, co inni zrobią i dużo zarabiałeś, to źle manewrowałeś tymi kartami na fundusz. Czyli, bo to są pieniądze, które są stracone.
Jak no wystarczy, przesadzi, że...
Znaczy, mi się wydaje, że stąd wynika ta losowość największa.
Znaczy, oczywiście widziałem takie gry, gdzie ktoś już wyraźnie wygrywał, a się okazało, że jeden gracz zaryzykował i prawie nic nie zostawił, i udało mu się, bo ktoś inny też zupełnie, znaczy odpadł, bo praktycznie nic nie miał, a ten ktoś, kto zupełnie wydawał się, to jest niemożliwe, tak mało zmarnować tej kasy i nie odpaść, to mu się udawało, no i ta przewaga nad kimś, kto jednak w miarę sensownie próbował się zabezpieczyć przed odpadnięciem, to no to rzeczywiście tak można, niby ktoś wyraźnie zarabiał więcej, a może tak w dziwny sposób dużo stracić.
Ja oczywiście dla mnie, jak w sumie czytałem reguły, znaczy czytam powiedzmy zanim precyzyjnie poznałem reguły, ale poczytałem o tym, że właśnie jest to odkładanie, no to pomyślałem, że to zupełnie mi się nie będzie podobało, no bo generalnie jest właśnie taka losowość czy przypadkowość w tym i ona wydaje mi się bardzo wyjdzie przy równych graczach, tak? Czyli widziałem też takie gry, gdzie nie było żadnej losowości, no bo ktoś na tyle źle zagrał, że tam powiedzmy przeinwestował w pierwszej części i wprawdzie miał dużo pieniędzy na ten fundusz odłożony, ale widać było, że jest tak słaby w tej drugiej części, że można było dokładnie zobaczyć, policzyć, co trzeba dać tam, żeby nie odpaść, tak, a walcząc o fundusz. Natomiast no, jest jakiś tam ciekawy mechanizm, że nie są to pieniądze bezpośrednio, ale w sumie dodaje to losowości, a myślę, że w sumie autor chciał taką grę lekką, bo gdzieś czytałem taką jego wypowiedź, że mimo tego, że w trójkę jest dużo większa wiedza, bo mamy większy procent tych kart znamy, to on woli rozgrywki pięcioosobowe, czyli takie no właśnie, gdzie jest więcej chaosu.
Zresztą nawet widać po oprawie graficznej, Michał Menzel wykonał, gra jest naprawdę, jak na taki temat przyciężkawy, to jest bardzo ładnie wykonana i jednak Menzel to rysuje do takich gier familijnych, lekkich, tak? tam jakiś kobył ilustruje, bo ma też specyficzny styl. No to może od razu podsumujemy, nie będziemy przedłużać. Michał, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi. Jak jest twoje zdanie?
Chyba można spasować.
Czyli w ogóle nie kupować.
Nawet nie grać u kolegi.
Znaczy tak. Marcin?
Też myślę, że można odpuścić. Jeżeli ktoś, nie wiem, chce się tam liczbami pobawić z rodziną, no to może zagrać u kolegi, ale tak naprawdę to w sumie za lekkie, jak na rzeczywiście manipulacje giełdowe, a z drugiej strony może to przez te manipulacje trochę za nudne do takiego rodzinnego grania. A, można sobie odpuścić.
No i ja zupełnie przeciwnie do kolegów, zdecydowanie kupić się, gra w swoim gatunku. No, pierwszy raz spotkałem taką spekulacyjną grę, na tyle fajną, na tyle szybką, gdzie nie było tam nienudną, po prostu nienudną z nowatorskimi mechanizmami i ten fundusz i częściowa wiedza, podglądanie kart jest bardzo fajnie rozwiązana. Po prostu wszystko mi w tej grze pasuje. Tam w swoim gatunku takiej lekkiej, spekulacyjnej gry to jest naprawdę wyjątkowa i polecam szczerze. Warto kupić. Nawet nie ma co tam...
Pewnie za dużo lekkich, spekulacyjnych gier to nie ma w ogóle na świecie.
Dlatego jest wyjątkowa.
A Artur, cię przekonali?
Szczerze mówiąc, tak kiedyś tam gdzieś przeglądałem tą grę i tak mnie zaciekawiła, nie? Wydawało mi się, że to może być coś fajnego właśnie. Spekulacja, generalnie rynki finansowe to jest coś, co jakoś tam mnie trochę kręci. No i to załamaliście mnie teraz, że to jest taka prościutka giereczka tam o niczym.
Ale to jest właśnie w niej świetne. To właśnie.
No to jest świetne.
Jest fajne,
może,
że sobie
ale...
siadasz w 45 minut. To nie jest, nie wiem, tam gra giełdowa o, nie wiem...
No właśnie miałem nadzieję, że to będzie chociaż powiedzmy ciężkość
masz tam, chociaż... wiesz, dziesiątki. A to jest taka...
Nie. Chodziło mi o grę, wiesz, no ciężkości takiej typowej gry, tak? Typowej typu Stone Age, Filary Ziemi, no na przykład, tak?
No to jest zdecydowanie.
To jest raczej bardziej ciężkości z Ex-Nimt niż tego.
Nie, bez przesady. No bez przesady. To nie jest Jungle Speed, naprawdę.
No ale to, że się wykłada tam na fundusz losowo, tak karty, to znaczy losowo, no nie wiem.
Tak ciężkość 6 bierze, to jest myślę, że dobrze trafione. To jest
znaczy rzeczywiście lepiej niż Filary Ziemi.
Nie, absolutnie się nie zgadzam. Poza tym jakie w ciemno? Nie stawia się w ciemno, bo każda
karta, jakie karty położyli gracze i nie wiesz też... Tak naprawdę,
nie wiesz, ile będzie warte na końcu to, co kładziesz. Na końcu
nie, znaczy, jeżeli ktoś nie zrobi jakiegoś poważnego błędu, to jest bardzo w ciemno. To jest bardzo, bardzo losowy element.
Czy wiesz, ile to będzie warte to, co włożyłeś?
Nie masz pojęcia, czy ktoś nie ma kilku minus sześć w tym kolorze i za chwilę zagra.
Już nie mówiąc o tym, że wkładasz na... No, tak, oczywiście.
No właśnie.
Znaczy nie, no po pierwsze wiesz, jakie są w czasie...
No ale dobra.
W połowie gry jest podane pieniądze. Są podane, więc jest ujawnione, ile tam uzbieraliśmy. I to
no
oczywiście
i
przez...
Uzbieraliśmy średnio, bo tyle samo, no powiedz.
Różnie to bywa właśnie. Nie, bez przesady.
No nic, dobra.
A mnie to zaciekawiło, powiem szczerze. Znaczy zaciekawimy mechanizm.
Mechanizmy są naprawdę fajne. To drugą grę, jaką przygotowaliśmy, to jest gra Roll Through the Ages, której twórcą jest Matt Lecoq. Nazwisko to się dzisiaj już pojawiło, bo jest autorem Pandemika, gry nominowanej do Spiel des Jahres 2009. Grę wydało takie wydawnictwo Gryphon Games, które jest jakby ukrytym Fredem, czyli amerykańskim dużym wydawnictwem, który w przeszłości wydał Through the Ages, tak? No i gra jest przeznaczona od 1 do 4 graczy, pojedyncza rozgrywka około 30 minut. Nathaniel, powiesz trochę o samej grze? Jak ona jest w porównaniu do True Ages? Lepsza, gorsza?
No, stary. Oczywiście jakby z True Ages skojarzą się właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze tytuł, tak? Jest jakby jawnym nawiązaniem. Po drugie właśnie wydawca, tak? Bo Gryphon Games to właśnie jest taki, powiedzmy, taki oddział Freda trochę. No a Fred wydał Through the Ages, tak? Amerykańską wersję. Przy czym jakby zupełnie tak naprawdę to są takie rzeczy przypadkowe trochę jakby, tak? Czy tam marketingowe. Te gry nie mają ze sobą Nic wspólnego poza tematem. No i właśnie tym i tytułem, tak? Roll for the Ages to gra kościana, w której gracze generalnie, powiedzmy sobie, że rozwijają swoje cywilizacje, rzucając kostkami. Co kolejkę, zasady są dosyć proste. Co kolejkę rzucamy sobie trzema kostkami, czy tam czterema, pięcioma lub więcej, w zależności od tego, ile mamy miast. To jest takie fajne rozwiązanie dosyć. Rzucamy kostkami, wypadają tam jakieś zasoby. Sobie te zasoby, tam możemy przerzucić te kostki. Zwykle możemy przerzucić trzy kostki. Jak mamy jakąś specjalną technologię, to możemy cztery. Te zasoby sobie dodajemy. Tak, tam są jakieś pieniądze, żywność i surowce. Walkerzy, czy robotnicy. I za te zasoby potem możemy rozbudowywać swoją cywilizację. Za żywność musimy wyżywić swoje miasta, za pieniądze i zasoby możemy sobie kupować nowe technologie i za robotników możemy sobie budować nowe miasta oraz cudy świata. Mechanicznie jest to wszystko bardzo fajnie zrobione, ponieważ jest taka... To jest gra taka do pociągu, czy do... No, w każdym miejscu można wziąć, tak? Jest drewniany klocek, na którym sobie zaznaczamy... taka drewniana tabliczka, na której zaznaczamy, nie mamy surowców. Mamy taką karteczkę małą, na której odznaczamy sobie po prostu długopisem, odhaczamy, jakie tam cudy zbudowaliśmy, czy jakie technologie wynaleźliśmy i na koniec na niej podliczamy punkty i ktoś tam wygrywa. Cała gra trwa jakieś 30 minut, chociaż nawet właściwie przy trzech graczach to nawet może i 20. No i to tyle tak mechanicznie, tak? Co mogę nie powiedzieć. Tutaj parę osób w nią grało, więc tam myślę, że parę osób jeszcze powie. Ja grałem w nią tylko raz, więc moja opinia jakoś tam nie jest specjalnie pewna. Grałem dzisiaj, wiedząc po prostu, że będziemy nagrywali naszą stację, a gra za mną chodziła już od dłuższego czasu, naprawdę tylko powstrzymywała mnie cena, tak? Bo jednak kosztuje stówkę ta gra, prawie czy tam 80 zł i jak za trochę kostek i kartek papieru, to wydawało mi się to troszkę zbyt dużo.
Ta cena jest jeszcze, powiedzmy, trochę zawyżona, ale jako taka. Ona kosztowała tam na początku 150 czy 170?
No tak. To w ogóle jakby to był koszmar, tak? Absurd, teraz kosztuje zupełnie. Tam 80 chyba, to już jest... To już wydało mi się okej w miarę. Już pomyślałem, a jeszcze sobie kupię z jakąś zniżką. Może faktycznie, tak? Na szczęście nie miałem kasy, więc nie kupiłem jej. Zresztą Bazik napisał, nie kupuj, zrób sobie lepiej. Tak?
No i to jest pierwsza gra. Dementuję, w ogóle nie wiem o co chodzi.
I to jest pierwsza gra w życiu, jaką sproksowałem, tak? Zrobiłem, przyznaję się, zrobiłem własną wersję. Właściwie to nie ja. Powiedziałem koledze, żeby zrobił i zrobił. Ale potem nią zagrałem, tak? I całe szczęście, że nie kupiłem. Cieszę się.
Znaczy...
Gra jest... Chciałoby się, żeby była fajna. Ma takie dziwne uczucie, że ogląda się, czyta się zasady, tłumaczy się te zasady współgraczom i wszyscy tak, ale fajne, ty, ale fajne, ale fajnie. To się zakreśla te... Tych robotników się zakreśla, gdzie się zużywa. Tutaj fajnie się wyżywia to miasta, zdobywa się nowe kostki. To jest wszystko tak fajnie połączone w sumie tematyka z mechaniką. W sumie fajnie, nie? Gramy, okej, gramy. No i rzucamy sobie. No i jak rzucam, to nic innego nie muszę robić. Znaczy rzucam kostkami, tak? Robię swoją kolejkę i czekam w kółeczko, tak? Bo w ogóle nie muszę patrzeć, co robią inni gracze. W ogóle nie ma to najmniejszego znaczenia po prostu dla gry, co robią inni gracze. Dla tego, co ty robisz, tak? Więc to po pierwsze, totalny brak interakcji.
Nie, troszeczkę ma, bo na przykład zabudują monumenty, no to ma, to tak.
No okej, wiesz co, jest tych monumentów tak dużo.
Monumenty budowane tak naprawdę.
Jest tych monumentów tak dużo, że przy pięciu graczach każdemu starczy. Tak? Każdy...
No nie, ale ty zacząłeś, jesteś w połowie i w tym momencie ktoś ci wysypał 15 kostek, to Valmont nam przez całą grę następną. Graliśmy później w coś innego i przez całą grę się mścił na Panczu, bo zrobił 3/4 jakiegoś monumentu i Panczu wysypał cały monument w jednym rzucie.
No właśnie.
I akurat zrobił ten sam. I naprawdę się działo, i była interakcja. Tak, ta interakcja przez następne 3 godziny było ją czuć, przez całego Konana.
Unosiła się wokół nas.
No nie wiem, wydaje mi się, że ta interakcja, no poza takim jednym ewentualnie elementem. Tak.
Oprócz tego, to nie ma.
To nie ma tej interakcji. Nie ma jakby w ogóle... I czegoś brakuje w tej grze. Czegoś takiego, żeby on... co ważniejsze jeszcze, to co też wiele osób porusza, bo czytałem parę recenzji też, czas gry. I jakby to, że ona się kończy, zanim się w ogóle zaczęła. To jest tak, że rzucasz 5 razy kostkami i jest koniec gry w zasadzie. Tak, ponieważ tak, żeby gra się skończyła, ktoś musi wynaleźć 5 technologii. A że dosyć szybko się wynajduje te technologie, no są dosyć tanie na początku, więc można szybko zacząć je wynajdować i się opłaca to robić. I w zasadzie poza technologiami nic się specjalnie nie opłaca innego. To właściwie co kolejkę się wynajduje technologię i po 5 kolejkach gra się kończy. Tak, więc 5 razy rzucamy kostkami i jest koniec gry. I są niektóre fajne są te technologie, bo jakby na początku są takie technologie proste, potem im droższe, tym fajniejsze, ale tych drogich technologii nie da się użyć już jakby w czasie gry. No, sobie ją wymyślał, fajną cywilizację, już teraz bym chciał pograć z tą technologią, ale właściwie to nie, bo już się kończy gra. I cieszę się tylko, że z tej technologii dostałem 8 punktów na przykład, tak? Ale wiesz, tylko to ma znaczenie, ile dostałem z niej punktów, a nie co ona robi. W ogóle to, co ona robi, nie ma w ogóle żadnego znaczenia.
Ale wiesz, co ci powiem, wiesz, co mnie w tej grze urzekło, coś innego właśnie. Bo na początku też tak myślałem, o, True the Ages, no to warto spróbować. Później mi to przeszło, bo zobaczyłem, jak ta gra wygląda na zdjęciach i w ogóle ile kosztuje i stwierdziłem, że to jest odcinanie kuponów, a gra jest zupełnie o czymś innym i tylko tak, żeby sprzedać. Ale w końcu po czasie udało mi się zagrać i ona jest właśnie, bo tu... Można by powiedzieć, że gra lekka i tak dalej, powtarza się tak jak przed chwilą mówiliśmy o Hub und Gut, ale gra właśnie nie chodzi o to, że ona jest lekka, tylko że ona jest, to jest travel games, takich gier w sumie nie jest tak dużo, na tyle ciekawych, na tyle szybkich, szczególnie jak nie ma się samoróbki, tylko ma się tą wersję oryginalną, gdzie są te drewniane tabliczki, tam jeszcze się wkłada, tak, że to ci nie spadnie, jak jedziesz w pociągu, to ci tam nie zleci.
Tak, ale ja to o tym powiedziałem na początku, że to jest zaleta i to jest fajnie wykonane.
I to jest właśnie moim zdaniem w klasie takich gier do pociągu, na wyjazd, na kemping, super może być, naprawdę bardzo fajnie.
Ja bym bardzo chciał, żeby ona była super. To jest to, o czym mówiłem. Ja bym bardzo chciał, żeby ona była super. Ponieważ te mechanizmy są fajne, te wykonanie jest fajne, te bloczki do zaznaczania tych swoich elementów są fajne, ale gra po prostu nie ma w ogóle żadnej głębi, absolutnie żadnej.
Właśnie fajne jest to takie w pociągu, zaznaczasz
20
tam. 20
minut sobie porzucasz kostkami.
W pociągu, na kempingu i zagrasz takie 2-3 gry.
To w taksówce najwyżej.
Znaczy to możesz zagrać kości takie tam, tej Jacy, czy jak to tam się nazywa.
Właśnie, mi się to bardzo z tym
kojarzy. Ale tutaj to, co w tej grze mi osobiście przeraźliwie przeszkadza, to jest to, że po prostu czuć, że jest o po prostu jakiś taki... mini błysk inspiracji czy geniuszu od gry, która po prostu by rozwaliła cały świat. No to dokładnie. Naprawdę wydaje się, że minimalnie by coś tu zrobić i to po prostu będzie rewelacyjna gra, która będzie olbrzymim hitem.
Nie, okej, no tak może być.
A potem właśnie dokładnie tak jak mówi Nathaniel, no tutaj te technologie, nie wiem kto to wymyślił, że tak naprawdę te słabe technologie są tanie. W wielu przypadkach wydają mi się mieć lepsze bonusy niż te silne. Także nawet jakby ktoś już abstrahując od tego, że ja tej silnej technologii nigdy nie użyję, to nawet jak mam do wyboru silną albo tanią, to i tak wolę tanią, bo ta tania ma lepszy bonus. Gra się kończy zanim w ogóle...
Znaczy nie, ja powiem wam, że tak jak mówię, że może jak w porównaniu do gier, gdzie siedzę w domu, tam nie wiem, mamy coś zagrać, to milion gier jest lepszych, ale... W momencie, gdy jadę pociągiem, to ta gra jest świetna. Ja bym ją właśnie, tak myślę, że ją kupić jak na jakieś wyjazdy. Taki wyjazd gdzieś tam na kemping, zagramy w to, nie wiem, w karty, albo grać dla ludzi, nie wiem, dla uczniów w szkół, gdzieś sobie grają na przerwie. To jest właśnie w tym obrębie, w tym obszarze, moim zdaniem jest świetna właśnie.
To szlapie w kości.
To już tobie pograć sobie po prostu w kości, albo pograć sobie w jakiegoś...
Skrabla, wersję
dołuja, skrabla, szachy magnetyczne.
Skrable? Ta, tam, no co?
Masa rzeczy można grać w pociągu.
No można, ale to jest właśnie moja gra, która świetnie...
A przynajmniej cię nie irytują, że po prostu to mogło być super.
To mogło być super, dokładnie. To jest takie męczące wrażenie.
Przynajmniej jak się tu wydłużę, że tam jest, nie wiem, do tych 7 technologii, albo że po tym jak się jest 5 technologii, to wiemy, że są jeszcze 3 kolejki, to tam zaczynają jakieś decyzje wchodzić, ale no to żeby choć trochę były jakieś decyzje, to już trzeba modyfikować grę, a tutaj te mechaniki, no nie wiem.
I po prostu tam tak brakuje interakcji. Tam widać, że tą interakcję można byłoby wprowadzić, że jakieś jednak mogły być czy wojny, czy najazdy, czy cokolwiek, coś gdzie...
Właśnie trudno jest wymyślić dokładnie co, ale...
Trudno wymyślić co, dokładnie. Ludzie w pociągach grali w gry, w których na przykład mówili wyraz, a drugi miał powiedzieć wyraz zaczynający się na ostatnią literę poprzedniego.
No pewnie, że tak, się uczy, że zaczyna na i kończy na.
Miasta, jakieś tam...
Wolę zagrać państwa
to
miasta,
niż wszystko lepsze, wszystko lepsze.
Nie, właśnie w tym gatunku ta gra się sprawdza. Moim zdaniem.
Mogłoby się sprawdzać.
Za te 150 zł, ile ty tych państw miast możesz sobie kupić w lokalnym?
Nie, za 150 zł to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja mówię o tej cenie 80, 150.
Za 80 to ile możesz, wiesz, do monopolowego wskoczyć i lepiej spędzić tą podróż pociągiem.
Tak, to... ale zatrzymajmy się na tej planszówkowej, tak?
No,
mi pasuje.
Ona... Tak okay. Brakuje czegoś właśnie, czegoś takiego geniuszu, a po prostu, no nie wiem, ja po prostu, mi teraz, dzisiaj ona od rana chodzi po głowie i nie wiem, czy na BG nie przeglądałem, czy są jakieś warianty, czy nie.
Właśnie
wiem,
nie widziałem, nie, widać, że...
Coś próbować przemyśleć,
ale
jakiś
ktoś,
wariant.
Ale ktoś zrobi coś bardzo podobnego, co będzie wielkim hitem.
Możliwe, że tak.
Możliwe. To jak? Podsumujemy. Artur, kupić... Zagrać. Nie kupić.
Do monopolowego iść. Nie kupić, absolutnie.
Nawet nie zagrać. Tak. Czy zagrać?
Zagrać. Zagrać, bo zagrać i zrobić lepszą.
Tak.
Zagrać i zrobić lepszą. Niech zagrają w to 100 osób, niech zagra. Może ze 100 mózgów coś się urodzi fajnego.
Mhm. Michał, tak samo.
No,
tak?
No nie mamy w ocenie zrobić. Tak. Ja tego na ten robię nie proponowałem, ale... Ale no jest to...
Drewno by się dobrze paliło.
Tak, właśnie, ale zagrać w sensie nie kupić i zagrać, tylko...
Coś wymyślić. U kolegi. O,
zagrać i zrobić warianty, tak?
W cudzysłowie u kolegi, tak? Ale generalnie na BGG są pliki takie od kolegi do wydrukowania.
Michał tak samo, tak?
Tak jest. Nie wiem, czy Nataniel usłyszy jutro w pracy za takie polecanie asortymentu, no ale...
No, a ja dzisiaj wróciłem do swojego
Dobry Pancho.
Dobry Pancho jest tylko ja zdecydowanie zagrać. Wydaje
nie,
się,
no to
właśnie...
nie jest Dobry Pancho.
To by był za Dobry Pancho.
Ale w ogóle ta gra ma dosyć wysokie takie oceny na BGG.
No bo oni się nie znają, oni mówią... Nieprawdę. Ta gra naprawdę w grach pociągowych takich do... Znaczy pociągowych. grach przedziałowych do przedziału jest naprawdę fajna i może się tam sprawdzić. I właśnie ona będzie też atrakcyjna, bo to będzie coś nowego. Ja tam już nie chcemy grać w te państwa miasta, już ten tyle razy graliśmy i koleś wyciąga tam mini cywilizację i tam ciachają kostkami, ale fajne. I 3 rozgrywki i tam...
Ale fajnie, kostka mi się zgubiła pod fotelem i nie mogę jej wyciągnąć.
Złamał mi się ołówek, ojej.
Dokładnie. Już wolę zagrać palce w pracy.
Nie, no ale tutaj zdecydowanie zagrać, no bo kupić to już trzeba samemu zdecydować. No i dobrze, że cena jest już troszeczkę bardziej umiarkowana. Bo te 150 to był jakiś idiotyzm kompletny.
A Folku grałeś?
Nie, ale no zagram, no bo jak tak mówisz, żebym zagrał, to może coś wymyślę z tego.
Natalia mówi, żebyś zrobił.
O, dokładnie. Zagraj, wymyśl i zrób super grę o cywilizacji z kostkami.
Tylko bez skoczka. Bez ruchu skoczka, proszę.
Się nie znasz.
Dobra, możesz wykorzystać K10 kostki na przykład. Będzie bardziej zróżnicowany.
No ale
chciałbym jeszcze tylko powiedzieć w ogóle tak a propos tej gry, że gry kościane jakby kojarzą się z dużą losowością, nie? A Lord of the Rings w ogóle nie jest losowe pewnie. Jakby tam mamy trzy kostki i mamy trzy przerzuty aż. To jest, można sobie te kostki ustawić prawie że. Prawie że oczywiście, nie, to nie jest tak.
W pierwszej kolejce jest olbrzymia losowość, czy zbudujesz czwarte miasto. Jeżeli ktoś nie zbuduje w pierwszej kolejce, ta gra jest tak krótka.
Ale jak już masz kostek 4, 5, 6.
No i losowość. Ale wyobraź sobie, że nie zbudowałeś. I to w zasadzie jest już możesz nie zostać czterech kolejek.
Nie, to już jest nie. Zabawy.
Losowość to się tak objawia, że ludzie tam ryzykują, tak? Bo teraz to, jak taki rzut, to będzie super. No i jednym się udaje ciągle.
Myśmy grali dzisiaj w 5 osób, nie, w 4 osoby. Ja nie zbudowałem czwartego miasta w pierwszej kolejce, bo zbudowałem kawałek cudu. I potem byłem drugi o 2 punkty bodajże.
No wiesz, jak to jest, jak newbisy grają.
Ale czekaj, wtedy chyba jak graliśmy z Filiposem, to on też się nie śpieszył wcale z miastami.
Ale pierwszy zrobił, nie.
Pierwszy zrobił, ale później już nie leciał z tymi. Aha, no, potem tylko pierwszy. Czy tam.
Okay. No bo nie, no więcej niż te 4 to się na początku nie opłaca, bo tam cię zaczyna zrzać żarcie, musisz wszystko właśnie zetknąć.
Nie ma na początku, nie, jest 5 kolejek.
Technologię tam.
Są decyzje, są różne strategie.
No są,
gra jest
są.
Dobra, jest dobra.
Mówię, że jest dobra. Tam. No i na koniec chcieliśmy poruszyć którąś z mini dyskusji, jaką przygotowaliśmy. Mnie tak ciekawi ostatnio sprawa, która się pojawiła w felietonie Bruna Fajdutiego dotycząca właśnie serwisu Board Game Geek. Tam co prawda on się skupiał na rozdzielaniu gier na różne edycje, że znaczy każdy wpis, który tam się znajduje w Board Game Geek, to teraz jest związany z inną edycją gry. I w sumie tutaj nie ma jakiegoś specjalnego sporu. Większość osób uważa, że to jednak jest trochę bezsensowny taki podział. Ale poruszył taką rzecz też, która by mnie tutaj bardziej mnie interesuje i której może, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, to, że Board Game Geek dzisiaj jest kompletnie nieprzydatny do osób początkujących. Znaczy, że człowiek, który dopiero wchodzi w te gry i by zobaczy, odkryje tą serwis, tą encyklopedię, to zagubi się w tych opcjach, w tych wszystkich modyfikacjach, możliwościach, że to po prostu go pożre. Nie wiem, jakie macie zdanie?
Byłem zainteresowany osadnikami z Katanu teraz tak dla przykładu, bo strasznie ciężko mi jest wyczuć jak początkujący, odwiedzający tej strony zareaguje, ale sobie wyobraziłem, że właśnie się ucieszyłem, poznałem osadników z Katanu, wpisałem, wygooglowała mi się strona od razu ostrych osadników, klikam w osadników, jest tutaj jakieś informacje, jest rok wydania, jest jakiś autor, wszystko tak fajnie encyklopedycznie, jakieś są informacje rzeczywiście, ktoś tam się tym wymienia, tak, no, ta sama strona gry, tutaj jakieś oceny, wydaje mi się, że tak jakbym mogę sobie obejrzeć zdjęcia, tak jak już wygoogluję od razu w stronę gry, to nie bardzo widzę problem, nie wiem co by to było, miało być.
Pierwszym problemem, jaki ja wpisując osadników, to jest to, że dostaję, ale no tego mieliśmy nie poruszać, ale dla początkującego to będzie właśnie masakra, że dostanie 30 tych informacji. No dobra, wpiszę osadnicy z Katanu, tak? Nie Settlers, tylko osadnicy. To już będzie trochę lepiej. Tu musi kliknąć. No i teraz jest ta informacja. Jest od...
Nie, ale wyjdziesz z Google'a, w ogóle nie wejdziesz na tą stronę. Znajdujesz Board Game Geek od razu w tym, że znalazłeś, wygoogluje ci się strona gry. I tam te wszystkie jakieś geek listy, jakieś coś tam, cuda nie widzę, w ogóle nie zobaczysz tak naprawdę. Widzisz stronę gry i tutaj tak naprawdę jest, są rozwinięte jakieś tam pliki, nawet są, polskie tłumaczenie, coś tam, no tak... Nie wiem, ta sama strona gry, tak nie bardzo widzę, że jest problemem.
Czy mi się wydaje, zobacz, no tu jest tyle możliwości, mogę być fanem, o co chodzi? Mogę tutaj zarejestrować rozgrywkę, ale ja no,
nie przesadzaj. Dlaczego? Tak.
No nie przesadzaj.
Tutaj mamy nie.
Tych rzeczy.
Ja szczerze mówiąc, jak zacząłem się
planszów... To jest
geeklista. Ja z pół roku miałem konto, zanim w ogóle zacząłem wchodzić na stronę główną, żeby w ogóle wiedzieć, czy są takie rzeczy.
Ja identycznie mam.
Nie, ja mam. No, nie wiem, czy czujecie już jeszcze tą różnicę, ale.
Ale
tak.
Powiedz mi, Pancho, tylko ile lat temu ty pierwszy raz wszedłeś na WG?
No nie wiem, 5 lat temu.
I jak bardzo on był różny od tego, co jest teraz?
Prawie wcale.
Prawie wcale i byłem i go nie
korzystałem. Nie, co,
nie korzystałem z niego.
Do dzisiaj nie dał rady.
Wpisałem gry i nie korzystałem z jego możliwości w ogóle, bo się chciał czytać, bo tu
każda nazwa... Ale nie musisz korzystać.
Ale jakich możliwości?
Możliwości? A z komórki jak masz, to korzystasz ze wszystkich możliwości, które daje?
No okej, okay, ale to mnie trochę odrzucało. Wiecie co, ja tam oczywiście wpisywałem tą nazwę od czasu do czasu. Tam jakąś grę sobie wyszukałem, ale generalnie Board Game Geek, dopóki mnie Jacek z Michałem tak strasznie nie przekonywał, czy bardziej oni mnie przekonywali tym, że ciągle korzystali, to ja w ogóle tak nie byłem zainteresowany tym serwisem. On dla mnie był taki...
Notowaniem rozgrywek, nie? Znaczy ty mnie Jacek przekonał, żeby w ogóle się zainteresował.
Rozgrywek to już w ogóle, to już zaawansowane. Ale nawet na początku jak korzystałem więcej z Google, oczywiście się pojawiał często, ale bardziej na stronę wydawnictwa wchodziłem. Fakt naprawdę, bo to dla mnie było za dużo szukania. Wczytywania się, o czym jest ta gra. Często w ogóle nie było opisów tych gier, teraz jest trochę lepiej. Ale z punktu widzenia nowicjusza to była masakra.
No nie wiem, to jest... Dla mnie jest super. Generalnie ja nie korzystam z BGG tak jak wy, w sensie nie notuję rozgrywek, nie wpisuję jakie gry mam.
Ani ocen nawet.
Ocen wpisuję tylko te gry, które mi się podobają, albo które mi się bardzo nie podobają, tylko takie skrajne wpisuję oceny w zasadzie najczęściej. Akurat sobie przypomnę, żeby wpisać coś. Na przykład wpisałem przed chwilą Roll for the Ages ocenę. I nie korzystam z niego tak jakoś hardkorowo, ale właśnie jako encyklopedia, no super po prostu. Jak jakąś grą się zainteresuje, gdzieś tam mi wyskoczy, wchodzę na BGG, wpisuję, z żadnych geek list, niczego praktycznie nie korzystam. Wchodzę na stronę główną, wpisuję w wyszukiwarkę nazwę gry, wchodzę w tą grę, czytam recenzję, jakieś linki do innych recenzji, jeżeli chcę, czytam, czy do... nagród, które zdobyła, czy do podcastów o nich. Nic więcej nie potrzebuję. Jest, dla mnie jest super, tak? Dodatkowo widzę jeszcze ilość tam banerów, którym czasami zwracają mi uwagę na jakąś fajną grę, tak? Albo ten box Hot Games, który też mi zwróci uwagę czasami na jakąś ciekawą grę i sobie w nią kliknę i zobaczę, co tam jest. I tam można sobie chodzić
ja wam
i się zagłębić
tak, bardzo. Ja się wcielam w tego adwokata diabła, bo oczywiście z mojego punktu widzenia teraz to jest... Nic nie widzę złego w nim, ale z punktu widzenia początkującego i pamiętam, że mi się nawet nie chciało, no z lenistwa, że tu trzeba coś czytać, w ogóle jakieś te... To zalewa cię ten tekst, to nie jest tak, że ty wchodzisz na tą stronę i tam nic nie ma. Możecie się śmiać, ale tak jest, że cię zarzuca liczba informacji. To nie jest taki prosty serwis, w którym wchodzisz i już wszystko znajdujesz.
Zaprawdę no pewnie, że nie jest prosty, ale zależy co szukasz, Marku.
Czy to nie jest gra, którą wchodzisz, znaczy strona, gdzie wchodzisz na tą pierwszą stronę, mam wrażenie, że lądujesz na stronę gier. Tak. I z tej strony gier, którą sobie za bok markujesz, wpisujesz na górze wyszukanie gry i wchodzisz na inną stronę gry. W ogóle ta strona domowa, ta pierwsza strona to jest...
Ja w ulubionych mam ranking wpisany od 2 lat, czyli jak się zainteresowałem planszówkami, tak jak Michał powiedział, to ja też z dobry rok na BGG korzystałem, zanim w ogóle wszedłem na stronę główną i dalej nie wchodzę w nią praktycznie w ogóle.
Do straszy.
Czyli waszym zdaniem nie ma problemu z początkującymi graczami, na pewno sobie poradzę.
To znaczy się co nie, no wiesz... Poradzę? Zawsze jest...
Tam nie ma jakiejś masakry.
No bo jest, co byś chciał odkrywać?
Jakaś encyklopedia, więc ta encyklopedia musi mieć jakieś informacje zawarte. Ja też jak na początku wchodziłem, to sobie tam oglądałem kilka tylko gier. No i też mi tam mówię, o kurczę, jakieś tutaj są opisy, coś tam jest. Ale mnie to mało interesowało. Poszukiwałem gier, sobie znalazłem. Właściwie to tak jak Artur mówił, nie? Tutaj jakiś opis, tutaj jakieś forum, tam jakieś pliki, to potem... zdjęcia, podstawa, nie? Z czasem dopiero zacząłem sobie tam zapisywać partie i tak dalej, ale wydaje mi się, że no trudno tutaj jakoś tak straszliwie to upraszczać na chama. Nigdy mnie, na przykład dalej mnie tam za bardzo giglisty nie interesują, więc tam nie zagłębiam się w nie za bardzo, no i tyle, no.
Co wydaje mi się, że dobrym przykładem jest, nie wiem, teraz po raz pierwszy w życiu chyba wszedłem na pierwszą stronę Wikipedii i też jestem zarzucony, jak już w ogóle nie mam pojęcia, co widzę, ale to nie przeszkadza mi korzystać z niej prawie codziennie. No, ja wiem, że z niej się nie korzysta tak, że patrzę na tej stronie głównej i zastanawiam się, co tutaj są za jakieś fragmenty tej strony i o co chodzi. Ja wiem, że jest takie pole, muszę wpisać hasło i tam będzie te informacje, które mnie interesują. I, no nie wiem.
Nawet standardowa papierowa encyklopedia, jeżeli chcemy coś na literę D i chcielibyśmy, nie wiem, po kolei czytać.
A zaczniemy czytać wstęp od coś tam. No,
no to po prostu co... od razu nas odrzuci, okay, tak?
Natomiast no to waszym zdaniem...
Morał może jest...
Ja się chciałem powiedzieć, taki... że ta ilość tych informacji, jeżeli narasta, to w jakimś sensie może trochę utrudniać później, bo weźmiemy sobie jakąś grę, w której mamy, nie wiem, 100 stron, w których są recenzje, reguły i tak dalej. Tam oczywiście mamy wyszukiwanie, ale nadal, jeżeli mamy bardzo dużo tych stron, no to gdzieś tam więcej czasu czasami musimy poświęcić, żeby z tego skorzystać. Ale z drugiej strony to już właśnie nie jest dla początkujących. To zwykle jakieś takie bardzo szczegółowe rzeczy, jak chcemy gdzieś tam doczytać czy dowiedzieć się.
Ale ja pierwszą stronę tytułową jeszcze polecam, szczerze mówiąc, bo tam są fajne, fajne rysunki, znaczy zawsze jakiś kawał jest fajny i podobają mi się bardzo te zdjęcia, tam jest ranking zdjęć.
Nie, zdjęcia to moim zdaniem jest właśnie najfajniejsze, co tak mogłoby nowicjusza wciąga i mnie i też po prostu są rysunki. Od razu masz, o, zobaczysz sobie te gry i właśnie chyba na początku gracze głównie przeglądają, żeby zobaczyć, jak gra wygląda, tak?
No na pewno.
To jest chyba taki na początek. No ale, no nie wiem, dla mnie, ja tam się nie będę specjalnie kłócił, ale wydaje mi się, takie osoby średnio obyte generalnie z serwisami takimi bardziej złożonymi, takimi Web 2.0, mogą mieć problemy. Tego jest dużo, jest dużo dziwnego nazewnictwa, jest
po angielsku przede wszystkim, tak? To też ktoś może mieć problemy, jeżeli nie zna języka.
Nie przesadzają.
To już nie jest wina tej strony. No w każdym razie, jeśli jakimś cudem jednak słucha nas ktoś, to podejrzewam, że większość osób zna Board Game Geek dużo dłużej niż nas słucha, ale jeśli ktoś by nas słuchał i się z tym Board Game Geekiem jakoś jeszcze pamiętał w miarę na świeżo, jak się zaprzyjaźniał, to będziemy wdzięczni, jakby się przełamał i coś nam napisał, jak to...
Do planszówek
jak to tak naprawdę, jakbyśmy nie musieli zgadywać.
Do planszówek faktycznie powinien być dodawany ten artykuł Jacka, który był w sieci gier planszowych, taki wprowadzający w te wszystkie meandry.
Już takie... Właśnie nie powinien. Właśnie ten artykuł jakby mnie odstraszył, on nawet od BGGika, bo zaczął mi tam jakby... Ja korzystałem z BG jako z takiej encyklopedii. Wchodzę, biorę informacje i koniec. A po tym artykule to wiesz, muszę tam tak naprawdę rejestrować rozgrywki. Jak to nie muszę? Muszę, bo jak nie, to nie jestem prawdziwym geekiem, nie? No wiesz.
No jeszcze sam to powiedziałeś na ten.
Muszę,
no
wiesz,
właśnie, no właśnie.
Wchodzić w geek listy, muszę mieć buddies ustawionych, nie? I tak dalej, bo jak nie, to po prostu... Wszyscy na mnie krzyczą, że czemu ja nie mam go w buddies, albo czemu w moich buddies nie można niczego fajnego znaleźć, no wiesz. Właśnie nie, powinien być do każdej gry planszowej dołączona wkładka. Wejdź sobie na BGG i znajdź sobie informację, jaką chcesz. A nie taki właśnie specjalistyczny poradnik. To do takich poradników człowiek sam dojdzie, jak
będzie chciał.
Pokorzysta dłuższy czas z BGG, bo to naturalnie wyjdzie po prostu, że ja nie mówię, że ten poradnik był zły, bo był super generalnie. Ja się też wiele rzeczy dowiedziałem, oczywiście. Ale właśnie do początkującego to jest zupełnie niepotrzebna informacja. To zupełnie wystarczy właśnie to, że po prostu wchodzę...
On musi wiedzieć, gdzie kupić najbliższy Jungle Speed i nic więcej.
To ja mu przecież nie będę mówił, gdzie.
No dobra. No to co? No to będziemy kończyć odcinek, którym głównym tematem właśnie były nominacje Spiel des Jahres, ale też sobie pogadaliśmy trochę o Board Game Geek. Mam nadzieję, że tutaj jakieś komentarze dać, bo też mnie to interesuje, jak szczególnie osób, które niedawno zaczęły zabawę z tym serwisem, zabawę w ogóle z planszówkami współczesnymi, nowoczesnymi.
Jeśli ktoś zaczął zabawę od słuchania planszostacji, bardzo prosimy.
No to właśnie tak mi się wydaje, że jednak ci, co nas słuchają, to nie są początkujący gracze.
Ale już niedługo będziemy w najbliższym radiu koło ciebie.
To przypomnę, z kim nagrywałem 34. odcinek planszostacji. To był Michał Barzyński, Bazik.
Hej.
Artur Jedliński, Nataniel.
Dobranoc.
Adam Kałuża, Folko.
Do widzenia.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
No i nagrywałem jeszcze ja, Marek Pańczyk, Pancho. Do usłyszenia. Witam w 34. audycji. Nie, zapomniałem, jak to się mówi. Czekaj.
Jedziemy dalej. Nie przerywaj, jedziemy dalej.
Nie.
A ten pracy on lotor? To jest Shop Pracz.
Co? O czym teraz mówicie? Nie, no bo tak się włączam w jakąś rozmowę, a to Shop Pracz.
Jakie haszty trafiłeś.
Nie wiem, czy to ten kanał mi się włączył.
Tak, 25 cm długości ogon. No i ten Procreon Loter waży od 4 do 12 kg. Już wam nic nie powiem o tym szopie pracy.